Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Spotkanie papieża z prezydentem Albanii oraz z biskupami Bośni i Hercegowiny to aktualności dnia, o których mówić będziemy już za chwilę.
O trudnym położeniu kościoła w Sarajewie i Banja Luce opowiedzą tamtejsi ordynariusze, biskupi Pero Sudar i Franjo Komarica.
W zamieszkach w Libii, podczas których podpalono kościół i klasztor franciszkanów, omal nie zginęło dwóch zakonników, w tym jeden Polak.
Dramatyczny przebieg wydarzeń przedstawi prowincjał ojciec Czesław Gniecki.
Audycja księdza Adama Wolanina na szlakach nowożytnej ewangelizacji przybliży następnie paryski okres życia świętego Franciszka Ksawerego.
Na piątkowy magazyn zapraszają Państwa ksiądz Józef Polak
i Barbara Marczewska.
Benedykt XVI przyjął prezydenta Albanii Alfreda Moisiu. Było to pierwsze spotkanie papieża z albańskim przywódcą, który składa w tych dniach wizytę we Włoszech. Wczoraj Alfred Moisiu spotkał się na Kwirynale z prezydentem Włoch Carlo Azeglio Ciampim. W programie jest także wizyta w siedzibie rzymskiej wspólnoty świętego Idziego. Ta katolicka organizacja o charakterze społeczno-humanitarnym odegrała znaczącą rolę w demokratycznych przemianach w Albanii oraz w zażegnywaniu konfliktu w sąsiednim Kosowie.
Misją biskupów jest budowanie pokoju zarówno w całym społeczeństwie, jak i wewnątrz kościelnej wspólnoty. Papież zwrócił na to uwagę na spotkaniu z episkopatem Bośni i Hercegowiny odbywającym wizytę Ad Limina Apostolorum. Wskazał, że biskupi mają umacniać jedność, szerzyć zrozumienie i przebaczenie. Winni przyczyniać się do zagojenia ran niedawnej wojny i konfliktów będących dziedzictwem przeszłości tych terenów.
Kierowani miłością Chrystusa staracie się nie tracić nadziei mimo dręczących problemów, jakie przed wami stają. Chodzi mi o sytuację uchodźców, dla których, jak mam nadzieję, zostaną zawarte stosowne porozumienia zapewniające respektowanie praw wszystkich. Myślę szczególnie o koniecznej równości między obywatelami różnej religii, o pilnej potrzebie zapobieżenia wzrastającemu bezrobociu młodych, o zmniejszeniu napięć między narodowościami będących dziedzictwem złożonych dziejów waszych ziem.
Benedykt XVI zapewnił o trosce stolicy apostolskiej o problemy Bośni i Hercegowiny. Wyrazem tego jest niedawna nominacja nuncjusza rezydującego tam na stałe, by mógł mieć kontakty z instytucjami tego państwa. Papież wskazał też na potrzebę coraz większej jedności w ludzie Bożym, zwłaszcza między biskupami a zakonnikami pracującymi duszpastersko w ich diecezjach i między duchowieństwem diecezjalnym a osobami konsekrowanymi. Pomiędzy różnymi potrzebami kościelnej wspólnoty biskup winien budować mosty.
Niezagojone rany niedawnej wojny, o których mówił Ojciec Święty, to dla kościoła w Bośni i Hercegowinie rzeczywisty problem. Olbrzymie straty ludzkie, w tym tragiczna śmierć 9 księży jednej siostry zakonnej, całkowite zniszczenie prawie 100 świątyń, 450 tysięcy uchodźców, to tylko niektóre z danych obrazujących ogrom zniszczeń, które dotknęły tamtejszą wspólnotę katolicką i wciąż są przez nią odczuwane. Biskupi szczególnie krytycznie oceniają obecną sytuację polityczną. Ich zdaniem porozumienie z Dayton sprzed 10 lat jedynie przerwało wojnę, nie przynosząc pokoju. Mówi biskup Pero Sudar z Sarajewa.
Przede wszystkim podzielono Bośnię i Hercegowinę według kryterium etnicznego, twierdząc, że skoro w Bośni i Hercegowinie żyją różne narody, to kraj ten trzeba podzielić. Jeśli jednak chciano iść tym tropem, powinno się go podzielić na 3 części. Tymczasem układ podzielił go na 2 części, przedłużając w ten sposób napięcia wytworzone w czasie wojny. Według mnie jest to sytuacja schizofreniczna, która ukazuje, jak w tym rozwiązaniu jest coś moralnie i politycznie nie tak. Oczekujemy, że obecna wizyta Ad Limina pomoże przekonać świat, że tej sytuacji nie można rozwiązać, ani też wprowadzić sprawiedliwości siłą i że niemożliwy jest pokój bez sprawiedliwości. Są to 2 błędy Bośni i Hercegowiny. Wcześniej sądziliśmy, że wojna rozstrzygnie istniejące niesprawiedliwości, a zniszczyliśmy także to, co było pozytywne i dobre. Teraz wspólnota międzynarodowa próbuje zagwarantować w Bośni i Hercegowinie pokój bez sprawiedliwości. Myślę, że nie ma większego od papieża autorytetu na świecie, który mógłby wykrzyczeć i napiętnować tę sytuację. Co w tej sytuacji można i powinno się zrobić? To pytanie często stawiają mi przedstawiciele wspólnoty międzynarodowej w Sarajewie i w Bośni i Hercegowinie. Moja odpowiedź brzmi: panowie, zróbcie w Bośni to, co gotowi bylibyście zrobić we własnym domu. To znaczy, trzeba przynajmniej starać się rozwiązać albo wręcz narzucić bardziej sprawiedliwe rozwiązanie, biorąc pod uwagę prawa człowieka, ale także zwracając szczególną uwagę na równość między różnymi narodami i wspólnotami religijnymi w Bośni i Hercegowinie. To taki ramowy program, który pozwoliłby nam, zachęciłby nas i przymusił do zdwojenia wysiłków na rzecz zbudowania Bośni i Hercegowiny jako wzorca i przykładu w Europie, gdzie byłoby możliwe współistnienie różnych religii i kultur, w tym chrześcijańskiej i islamskiej, oraz budowanie przez nie pokoju i świata godnego człowieka.
Podobnego zdania jest przewodniczący Konferencji Episkopatu Bośni i Hercegowiny biskup Franjo Komarica z Banja Luki.
Trattato di Dayton è solamente
Porozumienia z Dayton stanowią jedynie pierwszy krok. Potrzebne są kolejne kroki. Myślimy już o Dayton 2, a nawet o Dayton 3. Dla naszych uchodźców 10 lat to bardzo wiele. Wielu z nich zmarło. Wielu jest chorych na duszę. Chcieliby wrócić, ale nie mogą. Smutno mi, gdyż wśród odpowiedzialnych na arenie międzynarodowej nie ma jedności w podejmowaniu decyzji co do przyszłości kraju. Nie mają odwagi, nie zajmują jasnych pozycji. Co innego mówią, a co innego robią. To jest nasz ból. W Republice Serbskiej została nieliczna grupa Chorwatów. Z 80 tysięcy sprzed wojny obecnie jest 6 tysięcy. Praktycznie wszyscy z nich to ludzie w podeszłym wieku. A niesprawiedliwości wobec katolików przybywa. W mojej diecezji, Banja Luce, wielu otwarcie mówi: waszą winą jest to, że po pierwsze jesteście katolikami, po drugie, jesteście Chorwatami. Po trzecie, że chcecie zostać w Banja Luce, którą nazywacie waszym miastem. Sytuacja Kościoła katolickiego jest smutna, zwłaszcza w mojej diecezji i w diecezji sarajewskiej. Oczekujemy od Ojca Świętego pomocy, aby móc tę sytuację zmienić. Jesteśmy sami. Oczywiście wiemy, że Bóg jest z nami, także Kościół katolicki, a zwłaszcza Ojciec Święty.
Mówił biskup Franjo Komarica z Banja Luki.
Dwaj księża zaatakowanego przez fundamentalistów islamskich klasztorów w Bengazji mają się dobrze i przebywają obecnie w stolicy Libii. Wśród nich jest polski franciszkanin ojciec Antoni Maciejowski. Do zamieszek doszło najprawdopodobniej na skutek protestów przeciwko publikacji karykatur Mahometa. Muzułmanie podpalili kościół Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w Bengazji i leżący nieopodal klasztor franciszkanów. Napięta sytuacja panowała tam od tygodnia. Policja milcząco przyzwoliła na atak przeciwko chrześcijańskim miejscom kultu. Mówi ojciec Czesław Gniecki, przełożony franciszkańskiej prowincji Niepokalanego Poczęcia w Krakowie, do której należy pracujący w Libii ojciec Antoni Maciejowski.
W piątek już chyba wieczorem były demonstracje i oni już byli zagrożeni przez tych demonstrantów. Były chyba i próby podpalenia już wcześniej klasztoru czy drzwi, wejścia do klasztoru. Początkowo chroniła ich policja. Kiedy jednak później nastąpił główny atak i kamienie poleciały w stronę okien, wtedy policja się wycofała i oni zostali sami. Był ojciec Antoni Maciejowski, który jest z prowincji Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny Ojcu Bernardynu w Polsce i ksiądz diecezjalny. Więc oni byli otaczeni, także nie mieli praktycznie drogi wyjścia i z tego, co mówił ojciec Antoni, byli już pewni, że raczej czeka ich śmierć, że się nie wydostaną. Udało się im jakimś cudem przedostać gdzieś, przypuszczam, do piwnic, ponieważ przez telefon mnie nie powiedział dokładnie, gdzie się ukryli. On zdążył zabrać ze sobą paszport, ten ksiądz drugi zdążył też wziąć ze sobą telefon komórkowy. I tam przebywali, nie umiem powiedzieć dokładnie ile czasu, w każdym bądź razie wszystko się już paliło i było burzone, demolowane i klasztor, i kościół. Kiedy już zorientowali się, że przybyło na miejsce i straż pożarna, i policja, i ten może ferwor trochę opadł, oni wtedy zadzwonili z tej komórki, także mogli wejść w kontakt z policją i wtedy pod ochroną policji wydostali się i policja od razu ich do wozu policyjnego i wywieźli z tego. Także dzięki temu zostali uratowani i później przywiezieni do Trypolisu. Tyle ja mogę powiedzieć na ten temat z relacji ojca Antoniego, a dokładniejsze wiadomości będą później. Ojciec Antoni przeżył to dosyć mocno, był przygotowany, że nawet to się może śmiercią już skończyć, co mówi w pewnym sensie, na pewno jest to cud, że w ogóle z tego wyszli, na pewno trochę psychicznie może nie w najlepszym stanie, ale mówi, że w Trypolisie na razie jest względny spokój i są już pod opieką konsula jugosłowiańskiego i polskiego. Więc trudno mi w tej chwili powiedzieć, jaki będzie dalszy los i czy pozostanie, czy wróci do Bengazji, jeżeli to nie szybko.
Od jak dawna franciszkanie pracują na tamtych terenach i czym się zajmowali?
To znaczy, współbracia z mojej prowincji pracują, odkąd tam pracowali Polacy, to są lata już 80., a może nawet wcześniej pracowali i tam duszpasterstwo dla Polaków prowadzili. Kiedy nastąpiły trudności pewne i zmniejszyła się liczba Polaków i tak zwanych kampów polskich, gdzie przebywali polscy pracownicy, służyli pomocą i pracownikom włoskim czy francuskim, angielskim i siostrom zakonnym, które tam też pracowali, zwłaszcza w szpitalach.
Czy ojciec Antoni mówił coś, jak dzwonił o przyczynach tego ataku na kościół i na klasztor?
Zrozumiałem z tego wszystkiego, że karykatury, które się pojawi w Europie, a w szczególny sposób chyba postawa tego pana ministra Italii, bo klasztor był postrzegany jako włoski. Tam mieszkał też ksiądz biskup Sylwester, który jest franciszkaninem, również na szczęście jego w tym momencie nie było wtedy, jak to się działo.
Przełożony generalny zakonu braci mniejszych stwierdził, że mimo napiętej sytuacji w Libii, franciszkanie dalej będą kontynuować pracę w tym kraju. Ojciec José Rodríguez Carvalho przypomniał o potrzebie prowadzenia dialogu. Jego zdaniem tylko wspólne poszukiwanie wartości obecnych w różnych kulturach i religiach może doprowadzić do pokonania istniejących barier ideologicznych i ekonomicznych oraz dopomóc w uznaniu godności każdego człowieka. Przełożony generalny zakonu braci mniejszych wyraził jednocześnie nadzieję, że sprawiedliwość i pokój szybko powrócą do nękanej konfliktami Libii.
Na szlakach nowożytnej ewangelizacji. Święty Franciszek Ksawery.
Przed mikrofonem ksiądz Adam Wolanin, jezuita.
Naszą poprzednią audycję zakończyliśmy wzmianką o przybyciu do Paryża Ignacego Loyoli, późniejszego założyciela zakonu jezuitów. Tematem dzisiejszej audycji będą dalsze losy Franciszka Ksawerego w Paryżu, aż do chwili jego przyłączenia się do grupy przyjaciół skupionych wokół Ignacego Loyoli. Chociaż Franciszek Ksawery należał do grona przyjaciół, którzy w czasie paryskich studiów skupili się wokół Ignacego i utworzyli zalążek przyszłego Towarzystwa Jezusowego, czyli zakonu jezuitów, to jednak początkowo niełatwo było Ignacemu pozyskać swojego ziomka dla proponowanego przez siebie ideału. Ambitnego Nawarczyka pociągał bowiem świat i możliwość zrobienia kariery. Kiedy Ignacy Loyola przybył do Paryża, to początkowo w charakterze studenta eksternisty studiował łacinę w Kolegium Montaigu. A ponieważ dla zdobycia młodych serc dla Chrystusa nawiązywał częste kontakty także ze studentami z Kolegium Świętej Barbary, więc ówczesny rektor, wspomniany wcześniej Portugalczyk Diogo de Gouveia, zagroził mu publiczną chłostą, ponieważ jego zdaniem swoimi ideałami zawracał młodzieńcom w głowie. Dość szybko jednak postawa rektora wobec Ignacego uległa radykalnej zmianie, do tego stopnia, że przyjął go nawet do Kolegium Świętej Barbary jako studenta internistę. Od jesieni 1529 roku Ignacy dołączył do pokoju, w którym od pewnego czasu mieszkali już dwaj wspomniani poprzednio studenci, Sabautczyk Piotr Favre i Nawarczyk Franciszek Ksawery. Ten ostatni początkowo nie lubił swojego współziomka, a według niektórych nawet go nienawidził i wcale nie zamierzał ulegać jego wpływom ani przyjmować proponowanych mu przez niego duchowych ideałów. Ignacy różnymi sposobami próbował złamać opór tego ambitnego Nawarczyka i starał się za wszelką cenę dotrzeć do jego serca i umysłu. Niektórzy biografowie Ignacego i Franciszka Ksawerego uważają, że udało się to w końcu Ignacemu osiągnąć poprzez ciągłe i natrętne powtarzanie znanych z Ewangelii słów: cóż pomoże człowiekowi, gdyby cały świat pozyskał, a na duszę swojej szkodę poniósł. Być może, iż to właśnie te słowa przyczyniły się w sposób zasadniczy do duchowej przemiany w życiu Franciszka Ksawerego. Wiadomo, że Ignacy usiłował pozyskać swojego ziomka z Nawarry także innymi sposobami. Na przykład, kiedy Franciszek Ksawery już po otrzymaniu magistra sztuk wyzwolonych, a według niektórych licencjatu, znalazł się w potrzebie znalezienia pieniędzy na pokrycie bardzo wysokich kosztów zasłużonego wcześniej stopnia i tytułu, to Ignacy postarał się dla niego o część pieniędzy, a oprócz tego podsyłał mu studentów, kiedy Franciszek podjął się wykładów w kolegium Dormans-Beauvais. Kiedy Piotr Favre po ukończeniu magisterium wyjechał na pewien czas z Paryża i udał się w rodzinne strony do Sabaudii, Franciszek Xawery przez kilka miesięcy dzielił pokój tylko z samym Ignacym. Jest rzeczą bardzo prawdopodobną, że to właśnie wtedy Ignacy zdołał ostatecznie przełamać opór swojego współmieszkańca i współziomka i przekonać go do przyłączenia się do zawiązanej już grupy przyjaciół w PAN. Był to rok 1533. Kilka lat później Ignacy miał powiedzieć swojemu sekretarzowi ojcu Polanco, że Franciszek Xawery był dla niego trudną zdobyczą, a bardziej dosłownie, że był on najbardziej oporną gliną, jaką kiedykolwiek przyszło mu modelować i kształtować. Wraz z Franciszkiem Xawerym do grupy przyjaciół Ignacego i późniejszych pierwszych jezuitów dołączył także Portugalczyk Szymon Rodriguez. Ze względu na wykłady we wspomnianym już kolegium Dormans-Beauvais, Franciszek Xawery nie mógł zaraz odprawić proponowanych przez Ignacego ćwiczeń duchownych. Uczynił to dopiero we wrześniu 1534 roku, prawdopodobnie w formie nieco zredukowanej, po złożeniu przez grupę ignacjańskich przyjaciół ślubów na Montmartre, czyli na Wzgórzu Męczenników, w dniu 15 sierpnia 1534 roku. Wprawdzie nie znamy dokładnej formuły tych ślubów, jednak wiadomo, że zasadniczym ich przedmiotem było życie w ścisłym ubóstwie na wzór Jezusa Chrystusa oraz pielgrzymka do Jerozolimy. Jeśli by zaś ta zaplanowana pielgrzymka po całorocznym oczekiwaniu w Wenecji okazała się niemożliwa, to mieli się udać do papieża i oddać się do jego dyspozycji, aby ich wysłał tam, gdzie sam uzna za stosowne. Po półtorarocznym studium teologii Ignacy Loyola udał się w kwietniu 1535 roku w rodzinne strony, przede wszystkim po to, by według zaleceń lekarza zaczerpnąć rodzimego powietrza i podreperować swoje zdrowie. Przy okazji odwiedził także rodzinę swoich przyjaciół, żeby uregulować ich niektóre zaległe sprawy. Natomiast przyjaciele Ignacego pozostali jeszcze przez pewien czas w Paryżu, studiując teologię. Umówili się, że wszyscy razem spotkają się w Wenecji, aby odbyć wspomnianą już zaplanowaną podróż do Jerozolimy. Zakończyliśmy paryski etap w życiu świętego Franciszka Xawerego. O jego dalszych losach we Włoszech i w towarzystwie przyjaciół, którzy razem tworzyli zalążek zakonu jezuitów, będzie mowa w następnej audycji.
Była to audycja z cyklu Na szlakach nowożytnej ewangelizacji w opracowaniu księdza Adama Wolanina.
Nim pożegnamy się z Państwem, jeszcze informacje o częstotliwościach, na których nadajemy polskie programy Radia Watykańskiego. I tak.
Dziennika radiowego można słuchać codziennie o godzinie 16.15 na falach krótkich 5885, 7250 i 9645 kHz.
Program wieczorny o godzinie 20 nadawany jest na falach średnich o częstotliwościach 1467 i 1530 kHz oraz na falach krótkich 4005, 5885 i 7250 kHz.
Audycja wieczorna jest powtarzana następnego dnia o godzinie 6 rano na fali średniej 1530 kHz oraz na falach krótkich 4005, 5885 i 7250 kHz.
Ponadto obu polskich programów w Rzymie i okolicy można słuchać na falach ultrakrótkich 93,3 MHz.
Tu Radio Watykańskie.
Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.